Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Joanna Matuszewska. Dziś w audycji medycznej Radia Gdańsk temat, który może zainteresować przyszłych rodziców. Rozmawiać będziemy o zdrowiu prokreacyjnym, między innymi o wpływie na organizm czynników zaburzających funkcje hormonalne, co ma bezpośredni wpływ na kłopoty z zajściem w ciążę. A moim gościem jest dzisiaj dr Aleksandra Maria Kicińska, specjalistka chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z immunologii klinicznej, konsultantka naprotechnologii, instruktor metod rozpoznawania płodności z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam panią doktor w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani doktor, wydawać by się mogło, że zajście w ciążę to taka prosta sprawa, naturalny proces, z którym nie powinno być problemu, ale jednak kłopot ma dość dużo kobiet. Dlaczego? Co jest nie tak z naszym zdrowiem?
Okazuje się, że dzisiaj niepłodność jest wręcz postrzegana jako choroba cywilizacyjna. Żyjemy w takich czasach, gdzie jesteśmy narażeni na coraz większy stres, na coraz więcej zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego. I jako naukowcy mamy świadomość, że zaburzenia cyklu miesiączkowego, spermatogeneza, a więc to wszystko, co powinno, krótko mówiąc, dobrze działać, żeby mogło dojść do poczęcia dziecka, jest narażone na wiele tych czynników endo- i egzogennych, czyli tych zewnętrznych, wewnętrznych, żeby po prostu doszło do pewnych nieprawidłowości. Ale co najważniejsze, to jest chyba jednak przesunięta decyzja, którą podejmują dzisiaj ludzie, młodzi ludzie i właściwie już nie jako młodzi ludzie, ale najczęściej powyżej 30-35 roku życia, żeby zostać rodzicami. I ta biologia rozrodu niestety jest nieubłagana. Podręczniki biologii rozrodu podają nam, że największy okres rozrodczości u człowieka to jest 20-25-6 lat. Później już niestety jest, krótko mówiąc, z górki.
A dlaczego tak się dzieje? To tak po prostu nasze życie, tak? Najpierw kariera, tak? Potem dopiero dziecko.
Jasne, tak jak wszyscy.
Pani doktor, w jakim zakresie problem niepłodności dotyczy mężczyzn, przyszłych ojców? Bo gdzieś tam wyczytałam, że około 40% to są problemy jakieś z plemnikami i problemy po stronie przyszłych tatusiów.
Dane, które podaje nam literatura przedmiotu, są rozbieżne, ale tak najbardziej jakby reasumując i ogólniając, moglibyśmy powiedzieć, że ten czynnik niepłodności rozkłada się raczej równo. I tak podane jest, że 35% dotyczy kobiet, czyli około 35% mężczyzn i zostaje nam jeszcze 30%. I to jest ta niepłodność albo tak zwana idiopatyczna, ta nieustalona, albo tak zwana również w tym się mieści niepłodność pary. I ja tak zawsze też studentom opowiadam humorystycznie, że para przychodzi najczęściej mówi tak, pani doktor, no bo ja tutaj bym mogła z innym mężczyzną, mój mąż by mógł z inną kobietą, a razem jakoś nam to dziecko nie wychodzi. I oczywiście nie jest to tak dokładnie, ale dzisiaj te czynniki immunologiczne, te czynniki tak zwanego niezgrania się między właśnie daną parą, która przeżywa problem niepłodności, jest coraz częściej właśnie przedstawiany w literaturze przedmiotu.
No właśnie, kiedy analizuje pani wyniki badań swoich pacjentów, to w jakim oni są stanie zdrowia? Oni są rzeczywiście jakimiś chorymi ludźmi? Jak to wygląda na pierwszy rzut oka?
Najczęściej wygląda to tak, że przychodzi para, która stara się o dziecko, są zaniepokojeni po jakimś czasie, że im to nie wychodzi i właściwie przychodzą, mówię, pani doktor, no na nic nie chorujemy. Oczywiście dzisiaj
są zdrowi ogólnie rzecz biorąc.
Generalnie są zdrowi, pracują, są pełnosprawnymi obywatelami, którzy korzystają ze wszystkich możliwych tutaj rzeczy, uprawiają sport, jeżdżą na narty, są często przedstawicielami jakichś poważnych nawet instytucji, a czasami po prostu pracują w biurze, w banku, ale okazuje się, że jednak jak się porozmawia już z takimi pacjentami, nawet zanim się dotrze do problemu medycznego, to już widać, że styl życia i zła dieta mogą dawać ogromne zaburzenia właśnie w sferze płodności.
A co ma pani na myśli, mówiąc o stylu życia i złej diecie? To znaczy, że jedzą za dużo, nie wiem, mięsa, albo za mało czegoś, albo za mało się ruszają, za dużo się ruszają, no, albo
myślę,
źle się
żeby,
ruszają?
Myślę, żeby wchodzić w szczegóły, mamy tutaj za mało czasu, ale ogólnie powiem tak. Pracujemy za dużo, za mało śpimy, jemy nieregularnie, jemy nie to, co trzeba, bo jemy dużo żywności przetworzonej. Sięgamy bardzo często po słodycze z tego względu, że to jest taki, prawda, zastrzyk energii i rozładowacz stresu. W związku z tym po prostu mamy tak zwaną deprywację rytmów biologicznych. I to jest coś, na czym także skupiamy się właśnie na tej konferencji, którą niedługo będziemy przeżywać na GUMEDzie, interdyscyplinarne leczenie niepłodności, bo tam właśnie wychodzimy od tych podstaw, od tego, że jeśli zaburzamy nasz organizm, te wszystkie tak właśnie zwane rytmy biologiczne, to nic dziwnego, że ten rytm rozrodczości, który istnieje, bo to jest cykliczność pewna w organizmie, jest również zaburzona.
Ja tylko powiem naszym słuchaczom, że o tej konferencji powiemy troszkę więcej w późniejszej części naszej rozmowy, bo będzie można tam po prostu pójść i posłuchać ciekawych wykładów, jeśli są jakieś osoby zainteresowane. Dobrze, to może porozmawiajmy o tym, jakie są czynniki te nieginekologiczne, uniemożliwiające zajście w ciążę. Są takie czynniki?
Wydaje się, że dzisiaj przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na te czynniki ogólnoustrojowe. Oczywiście są sytuacje poważne, gdzie bezwzględnie zaczynamy od takiej medycyny naprawczej, kiedy ginekolog, chirurg musi wejść ze swoim działaniem, kiedy trzeba, tak krótko mówiąc, zrobić porządek w tym układzie rozrodczym. Może usunąć mięśniaki, może zastanowić się, czy nie ma konieczności podstaw udrożnienia jajowodów, a może trzeba zoperować podejrzaną torbiel na jajniku. Więc to są rzeczy, które bezwzględnie tutaj nie podlegają dyskusji.
To są te ginekologiczne.
To są te ginekologiczne. Natomiast tak naprawdę to, co się dzieje w całym organizmie człowieka, to, co człowiek przeżywa, ma ogromny wpływ właśnie na tą rozrodczość naszą, na naszą płodność. I myślę, że to podnoszenie nieustanne świadomości społeczeństwa na ten temat, że właśnie płodność jest wartością, jest integralną składową zdrowia ludzkiego. I tak jak prowadzimy różne programy prewencji chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów, prowadzimy programy profilaktyki również cukrzycy, tak myślę, że brakuje stanowczo jednak właśnie takich programów, które uświadamiałyby przede wszystkim młodym ludziom, jak podchodzić do swojego zdrowia prokreacyjnego. Co robić, żeby kiedyś, kiedy będą chcieli zostać rodzicami, ta płodność rzeczywiście była na dobrym poziomie?
No właśnie, to jest pewnie duży problem, bo tutaj wielkie znaczenie ma gospodarka hormonalna i u kobiet, i u mężczyzn, prawda? Dosyć często występują teraz różne problemy hormonalne u młodych ludzi już nawet. Czy to nie jest też główna przyczyna niemożności zajścia w ciążę, to rozchwianie hormonalne?
Na pewno. To jest to, co w głównej mierze zajmuje i głowy pacjentów, i pracę lekarzy. Zaburzenia hormonalne są jakby tą bezpośrednią przyczyną zaburzeń cyklu miesiączkowego czy spermatogenezy. Jednak trzeba na ten problem spojrzeć szerzej, dlatego że gospodarka hormonalna jest ściśle połączona z gospodarką metaboliczną, z gospodarką immunologiczną, a także z naszą podatnością na alergie. I te wszystkie układy, okazuje się, przenikają się, mają na siebie wpływ. I nie bez znaczenia jest to, że pacjent, który może mieć alergie na przykład pokarmowe, że takie pacjentki mają częściej problemy z płodnością. Są pokazywane w literaturze przedmioty powiązania między na przykład endometriozą a alergiami i nietolerancjami pokarmowymi. W związku z tym nie możemy tych rzeczy tak naprawdę oddzielać. I zawsze, tak jak mówię, żeby leczyć niepłodność, trzeba leczyć całego człowieka.
No właśnie, no bo nawet otoczenie nasze, takie, nie wiem, powietrze, którym oddychamy, właśnie to, co jemy, wszystko może mieć wpływ na stan naszego zdrowia i na to, czy możemy zostać rodzicami. Ja się zastanawiam, czy na przykład żywność, taka przetworzona, jakieś mięso, które zawiera wiele substancji takich mogących mieć, czy one mogą mieć negatywny wpływ na nasz organizm. Bo tam są dodawane różne polepszacze, jakieś środki, które po prostu powodują, że może być dłużej przetrzymywane to mięso, środki konserwujące. To ma wpływ?
Tak,
płodność?
Mamy dzisiaj dowody na to, że żywność przetworzona i substancje, które są substancjami konserwującymi, przedłużającymi przydatność żywności, ale również wszelkiego rodzaju dysraptanty, tak ładnie to mówimy naukowo, ale chodzi o pewne substancje, które są hormonopodobne w naszym środowisku, które przenikają do wody, do mięsa zwierząt hodowlanych, no i przecież też w różnych uprawach roślin, także to wszystko, ten cały obiekt w przyrodzie istnieje. Wyobrażamy sobie, że to wszystko po prostu krąży. I właśnie te hormonopodobne substancje, które spożywamy, one nie działają toksycznie, ale mogą właśnie wchodzić w te szlaki hormonalne
zmieniać
i przez to zdawać zaburzenia. W związku z tym Jak najbardziej. Właśnie to, co przeżywamy, zanieczyszczenie środowiska właśnie tego typu substancjami ma ogromny wpływ. Dlatego staramy się naszym pacjentom polecać wybór żywności ekologicznej, chociaż tutaj do końca nie wyeliminujemy tego, co jest w wodzie, prawda, gruntowej, a wiemy, że jest bardzo duże zanieczyszczenie właśnie takimi środkami estrogenopodobnymi. Ale ile możemy, tyle powinniśmy na to zwrócić uwagę, aby wrócić do podstawowej takiej zdrowej żywności. Też nie można się dać zwariować, bo są pary, które rozpoczynają, prawda, dietę, żeby albo schudnąć, albo przytyć, bo i jedna, i druga sytuacja może dawać zaburzenia płodności i osoba za gruba i za chuda ze względu na to, że te właśnie metaboliczne odchylenia od normy mogą dawać zaburzenia hormonalne, co za tym idzie zaburzenia owulacji, spermatogenezy, więc tutaj nad tym zaczynamy pracować z pacjentem właśnie interdyscyplinarnie, że ten dietetyk jest nieodzowny, ale zawsze mówię, proszę Państwa, dieta nie może być dla Was stresem, bo znowu wpędzicie się w stres taki, prawda, że to jemy, tego nie jemy i Wasze życie tylko wokół tego się krąży i właściwie no, ten stres przewlekły też zaczyna nam tutaj szkodzić, więc trzeba małymi kroczkami zmieniając świadomość, zmieniając przyzwyczajenie, wprowadzając także większą ilość ruchu, bo ona też i obniża apetyt i rozładowuje napięcie, z powodu którego pacjenci zbyt często na przykład sięgają po jedzenie albo zbyt rzadko. Więc ten ruch, sport jest tutaj też niesamowicie ważny, tym bardziej, że mamy często przy okazji niepłodności zaburzenia gospodarki insulinowej, a jak wiemy, każdy sport, ruch tą insulinooporność zmniejsza.
No właśnie, to chciałam Panią konkretnie zapytać, już Pani trochę wyprzedziła, czy jakieś zaburzenia choroby tarczycy albo właśnie cukrzyca, czy wysoka prolaktyna tak zwana, to jest dosyć powszechne. Czy to może stanowić poważny problem? Czy da się to jakoś tak leczeniem ułożyć, że ta ciąża będzie możliwa?
To może zacznę od końca. Mamy takie możliwości farmakologiczne, ale właśnie też zmiany stylu życia, diety, które ogólnie mówiąc w połączeniu ze sobą, w takim działaniu synergistycznym, mogą doprowadzić do takiej równowagi organizmu, a co za tym idzie do przywrócenia prawidłowej owulacji, prawidłowej długości fazy pierwszej, drugiej cyklu miesiączkowego, spermatogenezy u mężczyzny i w związku z tym obserwujemy w takich przypadkach, że dochodzi do poczęcia dziecka w sposób naturalny. Ale, drodzy Państwo, wymaga to czasu i cierpliwości. W leczeniu niepłodności w ogóle nie możemy mówić o czymś takim, że prawda, mamy złoty środek, złotą pigułkę, zastrzyk na to, że pacjentowi zaproponujemy to czy tamto i mamy efekt w postaci urodzonego zdrowo dziecka. Trzeba zdać sobie sprawę, że zaburzenia gospodarki hormonalnej, immunologicznej, alergie, to wszystko, co jak już na początku powiedziałam, łączy się ze sobą. Także zaburzenia metaboliczne, a więc tutaj ten proces utrzymania dobrej wagi, to wszystko wiadomo, że wymaga czasu. I jeżeli zaczynamy...
Takie bardzo podejście holistyczne, czyli całościowo do całego organizmu człowieka jest
dokładnie,
tutaj istotne.
Dokładnie. I też trzeba odnosić się ciągle do tej fizjologii cyklu. Jeżeli my zastosujemy leczenie zgodne najpierw z diagnostyką, która też tutaj chciałabym podkreślić, że powinna być celowana i dopasowana do konkretnej pacjentki. Nie może to być diagnostyka taka, prawda, na ślepo. Musimy nauczyć pacjentkę obserwacji biowskaźników płodności, tego, żeby zobaczyła, jak wygląda jej cykl i żeby zrozumiała, kiedy jest jej pierwsza faza cyklu, a kiedy druga. I te wyniki badań rzeczywiście, żeby je dobrze zinterpretować, żeby dobrze zdiagnozować pacjentkę, muszą odnosić się do jej konkretnego cyklu. A co za
Pani
tym
właśnie
idzie?
Przepraszam, że tutaj się tak wejdę w słowo, bo przed wejściem na antenę rozmawiałam i mówiła Pani, że wykonane były pewne przez studentów badania ankietowe, z których wynikało, że badane kobiety młode no nie bardzo właśnie wiedziały, kiedy, w którym momencie cyklu powinno się zacząć starać o dziecko.
Pytanie dokładnie brzmiało, czy kobieta jest płodna cały cykl, czy nie. I rzeczywiście wyniki tych ankiet były, bym powiedziała, zaskakujące z jednej strony, bo rzeczywiście ta świadomość młodych ludzi na temat własnej płodności myślę, że jest jednak niska, ale akurat tutaj nie chciałabym zdradzać szczegółów, zapraszam, bo wyniki będą przedstawiane właśnie przez naszą studentkę z koła Fizjologia Płodności w trakcie konferencji. A kontynuując jeszcze ten wątek tego leczenia, to co pani redaktor pytał, hiperprolaktynemię, niedoczynność tarczycy, to rzeczywiście najczęściej przewijające się wątki nawet na forach wśród pacjentów wymieniających się z swoimi informacjami na temat leczenia niepłodności. I okazuje się, że dosyć prosty sposób, właśnie farmakologicznie, zmianą stylu życia, diety, możemy te zaburzenia regulować, ale trzeba pamiętać o fizjologii, o tym, że jeżeli właśnie zadziałamy, w końcu zdiagnozujemy problem, damy leczenie farmakologiczne, to te pęcherzyki, które dzisiaj są przygotowane do owulacji, w tym danym konkretnym cyklu, one są od 3 miesięcy hormonowrażliwe, a prawie od 13 cykli rozpoczęły swój wzrost i dojrzewanie z tych najbardziej pierwotnych komórek primordialnych w jajniku. Co to oznacza, krótko mówiąc? Że jeżeli doprowadzimy do homeostazy, do równowagi organizmu, więc to też zajmuje pewien czas, to później musimy dać sobie około 13 cykli, żeby organizm zaczął po prostu produkować te prawidłowe pęcherzyki, które będą dawały owulację. Tak więc tutaj od razu powiem, że jeżeli chcemy się dopasowywać do fizjologii płodności i rzeczywiście współpracować z tą naturą zdrowia prokreacyjnego, to powinniśmy jednak tą swoją cierpliwość umieć wykazać, co jest, tak jak powiedziałam, właśnie wykazane w sposób właśnie naukowy znajomością fizjologii cyklu i rozwoju pęcherzyka, który ma owulować.
Pod numerem 603-06-06 czekamy na Państwa SMS-y z pytaniami do dr Aleksandry Marii Kicińskiej. Rozmawiamy o zaburzeniach, które mogą uniemożliwić zajście w ciążę. I mamy już pierwsze SMS-y od słuchaczy, którzy znają nasz numer SMS-owy. Pyta jeden z nich odnośnie mężczyzn jako ojców biologicznych. Jestem pesymistą, widując coraz więcej 30-latków z brzuchami. Czy tłuszcz brzuszny jest antagonistą testosteronu? Czy to może po prostu szkodzić w zajściu w ciążę? Pyta nasz słuchacz.
Tak, tkanka tłuszczowa na brzuchu. To jest właśnie ta tkanka, można powiedzieć, tłuszczowa wytworzona w naszej cywilizacji. Często osoby są szczupłe, a już ta otyłość brzuszna jest widoczna. Jest to tak zwana też otyłość wisceralna, czyli mając tą tkankę tłuszczową na brzuchu, wiemy, że już mamy otłuszczenie tych narządów wewnętrznych. A krótko mówiąc, jaki to ma wpływ na płodność? I u mężczyzn, i u kobiet, kiedy jest tkanka tłuszczowa na brzuchu zbyt duża, my ją w pewnym momencie traktujemy jak narząd endokrynologiczny. Okazuje się, że wytwarza mnóstwo różnych hormonów wchodzących właśnie w szlaki endokrynologiczne, również układu rozrodczego. Mam tutaj na myśli nie tylko metaboliczne właśnie hormony, takie jak leptyna, grelina i prawie 20 innych tego typu, ale przede wszystkim estrogeny, więc tkanka tłuszczowa może być, jest źródłem estrogenów, właśnie takim źródłem pozajajnikowym, pozagonadalnym, więc wyobrażamy sobie, że u mężczyzn zbyt wysoki poziom estrogenów jak najbardziej źle wpływa na spermatogenezę, u kobiet niekontrolowane wydzielanie estrogenów również może w pewien sposób zaburzać cykliczność tych estrogenów jajnikowych, ale z drugiej strony trzeba sobie przede wszystkim uświadomić, że właśnie tkanka tłuszczowa na brzuchu jest między innymi odpowiedzialna za wytworzenie tak zwanej insulinooporności. I bardzo dużo dzisiaj tłumaczę moim pacjentom, którzy w pierwszym momencie bardzo się dziwią, dlaczego przyszliśmy leczyć się na niepłodność, a mamy robić doustny test obciążenia glukozą. Dlaczego szukamy nie cukrzycy, bo cukrzyca również daje zaburzenia płodności, ale szukamy insulinooporności czy hiperinsulinizmu, bo właśnie insulina jest też hormonem, ale właściwie kojarzonym przez wszystkich i słusznie z zaburzeniami gospodarki cukrowej, czyli z cukrzycą. Natomiast insulina przez szereg różnych też zdarzeń w organizmie, ale najprościej mówiąc, ma swoje receptory na jajniku. Działa również przez insulinopodobny czynnik wzrostu, przez nadmierną stymulację LH, ten jajnik, krótko mówiąc, zaburza owulację, daje cechę androgenizacji u kobiet, a u mężczyzn zaburza spermatogenezę. Także, drodzy Państwo, rzeczywiście tkanka tłuszczowa na brzuchu to jest wróg numer jeden, jeśli chodzi o płodność, ale również jako internista muszę powiedzieć, że o wszelkiego rodzaju choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory. Więc tutaj żyjmy zdrowiej, dłużej i pozbądźmy się tkanki tłuszczowej na brzuchu.
Pan Bartek pyta też o alkohol.
Jak zawsze, proszę Państwa, alkohol, wszystko dla ludzi. Alkohol spożywany w rozsądnych ilościach. Wiemy, że wręcz działać może zdrowotnie. Jeżeli nie mamy jakichś przeciwwskazań konkretnych, to jak najbardziej wiemy, że ludność właśnie basenu Morza Śródziemnego przez to, że spożywa regularnie napoje alkoholowe typu wino, właśnie ma mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Szczególnie mówimy tutaj o winie czerwonym, które zawiera dużo flawonoidów, ale mają za to większą skłonność do ryzyka nowotworów wątroby. W związku z tym wszystko w ograniczonych, mądrych ilościach jak najbardziej.
Pani doktor, to może porozmawiajmy już tak konkretnie. Kiedy kobieta, która chce zajść w ciążę, po jakim czasie powinna zacząć się już niepokoić, że coś jest nie tak i zacząć szukać pomocy? Ile czasu sobie dajemy tak na spokojnie na zajście w ciążę?
Ta definicja niepłodności zmieniała się na przestrzeni czasu i w tej chwili WHO podaje, że po roku regularnego współżycia z intencją poczęcia dziecka, oczywiście bez używania jakichkolwiek środków antykoncepcyjnych, jeśli nie wychodzi, należy uznać, że para jest niepłodna, rozpocząć diagnostykę i leczenie. Ale, drodzy Państwo, właśnie tak jak powiedziałam, ta definicja się zmieniała. I w jedną i w drugą stronę powinniśmy zastosować zdrowy rozsądek i takie kliniczne myślenie. Czyli jeśli para jest bardzo świadoma i wiedzą, kiedy są dni płodne kobiety, bo okazuje się, że z tym jest również problem, wiedzą, że podejmowanie współżycia powinno być naprawdę regularne. Proszę sobie wyobrazić, taką dygresję zrobię. Przychodzą ludzie, którzy mówią, że starają się o dziecko, że im nie wychodzi, a w trakcie wywiadu skupiamy się na tutaj górnolotnych, jakichś bardzo wnikliwych, medycznych rzeczach, aż w końcu patrzę w kartę obserwacji cyklu, gdzie pacjenci zaznaczają w procesie leczenia, które ja prowadzę, swoje współżycie i patrzę, że raz, dwa, trzy razy w miesiącu i to często niestety jest albo poza okresem płodności kobiety, albo gdzieś tam na granicy nie są wybierane te najbardziej płodne dni, więc nie ma zastosowanego celowanego współżycia. W związku z tym często właśnie takie prozaiczne rzeczy. To, co za tym idzie, oczywiście jest to przewlekły stres, zmęczenie, bo są ludzie przepracowani. No ale wracając do definicji niepłodności, właśnie powinniśmy wziąć pod uwagę takie prozaiczne rzeczy, po prostu z życia wzięte. I jeżeli rzeczywiście jest taki problem, to powinniśmy najpierw zacząć właśnie od tych podstawowych rzeczy, od regulacji tych rytmów biologicznych, minimalizacji stresu i tego właściwego podejścia do podejmowania współżycia, czyli tej edukacji pacjentów, kiedy są najbardziej dni płodne. I okazuje się, że jeżeli właśnie nawet staranie się o dziecko wydłuża się czasami więcej niż rok czasu, to rzeczywiście spokojnie taka para, kiedy zaprowadza tak zwany porządek w swoim życiu, to udaje się i dochodzi do poczęcia dziecka.
Tą rozmowę będziemy kontynuować po krótkiej przerwie na Infopilota i Pogodę. A w studiu jest dr Aleksandra Kicińska, specjalistka chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z immunologii, konsultantka naprotechnologii, instruktor metod rozpoznawania płodności. Pani doktor pracuje w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Spotykamy się ponownie za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W audycji medycznej Radia Gdańsk rozmawiamy dziś o wspomaganiu płodności, o problemach z zajściem w ciążę, które dotykają wielu par. A w studiu gość doktor nauk medycznych Aleksandra Maria Kicińska, specjalistka chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z immunologii klinicznej, konsultantka naprotechnologii, instruktor metod rozpoznawania płodności z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam ponownie. Pani doktor, porozmawiajmy teraz o sytuacji, kiedy para jest zdecydowana na dziecko, ale są problemy z zajściem w ciążę. Wracamy do tego tematu. Po jakim czasie powinno się zacząć szukać tej pomocy? Mówiła pani, że to według badań naukowych około roku. Czy nie można wcześniej już podjąć jakieś działania? Bo czasami jest taka sytuacja, że czas goni, tak? Bo zegar tyka biologiczny i nie chcemy czekać. Wolimy się upewnić, jak to powinno mniej więcej wyglądać.
Tak, wszystko to zależy od świadomości pacjentów. Dzisiaj coraz później jest podejmowana decyzja nie tylko o tym, żeby zostać rodzicami, ale właśnie późno jest zakładana rodzina i właściwie mam bardzo dużo pacjentów, które w wieku 38-40 lat wyszły za mąż i przychodzą natychmiast. Mówią, pani doktor, no wiem, ile mam lat, chcemy mieć dziecko, więc chciałabym już od razu być pod opieką. I to jest bardzo słuszne myślenie, bo wiemy, że największa rozrodczość to jest 20-25 rok życia wśród ludzi. Natomiast później, już krótko mówiąc, ten potencjał spada, a po 35 roku życia mówi się o tym, że jest już po prostu coraz mniejszy i właściwie poczęcie może być dosyć trudne, ale okazuje się, że w takich czasach żyjemy, gdzie rzeczywiście medycyna wychodzi naprzeciw tym naszym też cywilizacyjnym, niestety nie najlepszym zachowaniom, że tak późno podejmujemy tą decyzję o prokreacji i jesteśmy w stanie pomóc takim pacjentkom, prowadząc diagnostykę w sposób celowany. I również właśnie tacy pacjenci, którzy nawet są młodsi, zaczynają współżyć w sposób celowany. Pacjentka obserwuje swoje wskaźniki płodności, wie dokładnie, kiedy jest to tak zwane okienko najwyższej płodności i nie wychodzi już po pół roku, to wtedy mogą zacząć myśleć o tym, żeby jednak zasięgnąć porady specjalisty.
Można samemu na własną rękę zrobić jakieś badania, które powiedzą tak, jest coś nie tak, czy lepiej przyjść po prostu do lekarza?
Myślę, że zasadniczo lepiej zacząć od tego, żeby zobaczył parę specjalista i ustalił poprzez dokładny, wnikliwy wywiad, poprzez zbadanie fizykalne, jaki jest podstawowy problem, żeby można było oczywiście również wykonać takie podstawowe badania obrazowania narządu rodnego, a więc po prostu zwykłe USG, transwaginalne wykonane przez w gabinecie ginekologicznym, badanie nasienia, które też nie powinno być jedno, ale przynajmniej 2-3, żeby można było wyciągać rzetelne wnioski. I przede wszystkim poinformowanie pary, że diagnostyka niepłodności u kobiety powinna odbywać się zgodnie z jej fazami cyklu, z jej konkretnym obrazem cyklu miesięcznego, a nie z takim obrazem z książki, który trwa 28 dni, więc owulacja 13-14 dzień cyklu i do tego dostosowuje się dni pobierania krwi do badań, bo wówczas no, są to badania, które nam nic nie wniosą i ta diagnostyka nie będzie rzetelna, prawdziwa, profesjonalna.
Mamy pytanie od naszych słuchaczy. Jedna ze słuchaczek pisze, że ma 31 lat, zdiagnozowaną policystyczność jajników. Nigdy nie miałam regularnych miesiączek. Czy jest w ogóle sens starać się o dziecko?
Jak najbardziej. Jeszcze do niedawna pacjentki z zespołem policystycznych jajników słyszały niestety taki wyrok. Nie, to niestety pani nie będzie miała dzieci. Ale okazuje się, że pacjentki z zespołem policystycznych jajników mogą mieć dzieci. Możemy wpływać na tą regularność cykli. I jeszcze chciałabym w tym momencie zwrócić uwagę, zanim odpowiem do końca na to pytanie, że zespół policystycznych jajników to jest zespół, a nie choroba. Więc on może bardzo różnie przebiegać u każdej z pacjentek. Jedne pacjentki mogą mieć cykle w miarę regularne, ale bezowulacyjne lub z zaburzoną owulacją. Inne w ogóle mogą mieć miesiączki bardzo rzadkie, a więc też rzadkie owulacje. Na przykład pacjentki z policystycznymi jajnikami potrafią miesiączkować co 3, 6, 9 miesięcy. I właściwie zawsze trzeba szukać tego podłoża tej
choroby.
Co jest
przyczyną,
co jest przyczyną tego zespołu. Może to być jedno, dwa zaburzenia, może być jakaś jeszcze inna choroba. Najczęściej sprowadza się to i tak do insulinooporności, którą właściwie w każdym zespole policystycznych jajników powinniśmy leczyć, ale zespołowi policystycznych jajników w tle towarzyszy bardzo często niedoczynność tarczycy, hiperprolaktynemia i również zaburzenia androgenizacji, że jest nadmierna androgenizacja, co również ma wpływ na zahamowanie czy niewłaściwą owulację. To wszystko, te wszystkie wątki muszą być połączone w całość. Co więcej, pacjentki z zespołem policystycznych jajników mają najczęściej zaburzenia właśnie metaboliczne, zaburzenia wagi, zaburzenia odżywiania, chociaż muszę podkreślić, że są również bardzo szczupłe pacjentki, które potrafią mieć właśnie nadmiar insuliny, insulinooporność i również problemy z dobrą owulacją.
Ile czasu trwa takie leczenie przy policystycznych jajnikach? Od momentu rozpoznania choroby do momentu, kiedy powiedzmy jesteście w stanie powiedzieć, proszę pani, jest pani zdrowa, proszę próbować zachodzić w ciążę.
Właściwie zespół policystycznych jajników, tak jak powiedziałam, zależy jak przebiega, jakie podłoże znajdziemy, ale trzeba sobie średnio dać około 2 lat. Czasami jest tak, że pacjentka bardzo szybko zachodzi w ciąży po 3, 4, 6 miesiącach leczenia. Czasami wymaga to dłuższego czasu ze względu na to, że są też różne poziom zaawansowania tego zespołu. Jeżeli nawet wyregulujemy te zaburzenia metaboliczne, hormonalne, bardzo często też immunologiczne, bo w zespole policystycznych jajników również te pacjentki mają skłonność na przykład do nawykowych poronień. Bardzo często są nosicielkami różnych mutacji, na przykład mutacji genu MTHFR, gdzie trzeba zastosować specjalną suplementację metylowanymi pochodnymi kwasu foliowego czy witamin z grupy B. Ale trzeba pamiętać o tym, że właśnie pacjentki z zespołem policystycznych jajników to są pacjentki, które muszą zrozumieć na początku swojej choroby, że trzeba tu wykazać dużo cierpliwości, żeby doprowadzić organizm do tej równowagi, a z drugiej strony zależy w jakim momencie, że tak powiem, wyłapiemy tą pacjentkę, jajniki mogą już być tak zmienione morfologicznie, że wymagać to może interwencji chirurgicznej, tak zwanej kauteryzacji jajników, a czasami niektórzy mówią o klinowej resekcji nawet po to, żeby owulacja jakby mogła się wydobywać z tych zmienionych właśnie chorobowo jajników. Zależy, tak jak powiedziałam, jaki to jest już etap choroby, czy w jaki sposób właśnie akurat to przebiega u tej danej konkretnej pacjentki. Także na pewno to leczenie interdyscyplinarne, to leczenie złożone.
złożone, interdyscyplinarne, czyli przez wielu lekarzy różnych specjalności, tak?
Najczęściej jest tak w praktyce, że powinien być jeden lekarz prowadzący, który, można powiedzieć, zbiera to w całość, bo dzisiaj rzeczywiście medycyna poszła w taką wysoką specjalistykę i dobrze, bo na tym polega rozwój nauki, że każdy jak najbardziej zagłębia się w to, co jest jego działką i stara się w ten sposób pomóc pacjentowi, ale istnieje też takie ryzyko, takie niebezpieczeństwo w związku z tym, że praktycznie pacjent chodzi do wielu specjalistów, i do końca czasami nie wie, co z tego wynika. Jak on ma się właściwie odnaleźć w tych zaleceniach, które niekoniecznie się wykluczają, ale czasami nie są ze sobą spójne, zbieżne w taki sposób, że można zastosować, tak jak pacjenci czasami mówią, no ja mam zastosować dietę z niskim indeksem glikemicznym, ale jednocześnie tutaj, prawda, jestem tak szczupła, tak chuda, że mam niedobór wagi i przez to pewnie mam zaburzenia owulacji. Jak to połączyć? Więc to są rzeczy, które rzeczywiście muszą być zebrane w całość i muszą być wszystkie te terapie zawsze prowadzone w odniesieniu do obrazu cyklu miesiączkowego kobiety. Więc tutaj myślę, że rola jednak lekarza, konsultanta na protechnologii, lekarza, który rozumie biowskaźniki płodności i potrafi pozbierać te wszystkie wątki chorobowe, również to, co się dzieje ginekologicznie, pozbierać w całość i decydować, kiedy jest czas na interwencję chirurgiczną, a kiedy jeszcze leczymy zachowawczo, a kiedy włączamy farmakoterapię, jak ją modyfikujemy w zależności od tego, jak uzyskujemy obraz cyklu miesiączkowego.
Padło kilka razy właśnie sformułowanie na protechnologia. Mówiła pani, troszkę już wyjaśniała, o co chodzi z tą metodą leczenia, ale to jest metoda leczenia czy diagnostyki?
Tak na protechnologia jest to, można powiedzieć, algorytm diagnostyczno-terapeutyczny. To jest opracowane, wymyślone przez profesora Hilgersa, profesora ginekologii ze Stanów Zjednoczonych, który z zespołem swoich współpracowników około 30 lat poświęcił na badanie cyklu miesięcznego. Wyznaczył przede wszystkim pewien sposób obserwacji biowskaźników płodności, a szczególnie tutaj właśnie śluzu szyjkowego, w taki sposób, że powstał model Creightona. Model Creighton, który jest modelem obserwacji właśnie konkretnie tego biowskaźnika, jakim jest śluz. Jest to najbardziej wystandaryzowany model na świecie, który pozwala na uwidocznienie tego, jakie zaburzenia kryją się w organizmie kobiety, kiedy ten śluz odbiega od normy.
Czyli na czym polega tak naprawdę ta terapia? Kobieta obserwuje swój cykl miesięczny we współpracy z lekarzem, z instruktorem swoim?
Wygląda to w ten sposób, że pacjentka pod okiem wykwalifikowanego instruktora obserwuje swój śluz, zapisuje go w taki sposób, jaki jest to wymagane właśnie w tej notyfikacji modelu Creighton i wtedy z tymi kartami przychodzi do lekarza, konsultanta na protechnologii, który odnosi się do tego, co widzi, ale wdraża właśnie taką diagnostykę całościową, interdyscyplinarną, współpracuje z wieloma specjalistami. Myślę, że bardzo korzystne jest to, jeżeli właśnie takim lekarzem prowadzącym jest specjalista chorób wewnętrznych, dlatego że ma jednak najszersze pole do działania, jeśli chodzi o połączenie tych wszystkich wątków, ale także o przewidywanie jakichś skutków ubocznych farmakoterapii, czy łączenia różnych leków ze sobą. I w związku z tym powinien nad tym czuwać całościowo.
Co nie wyklucza też współpracy z lekarzami innych specjalizacji.
Wręcz chciałabym Państwu przedstawić i zaproponować taki pomysł właśnie na interdyscyplinarne leczenie niepłodności, które zawiera w sobie na protechnologię, bo to, co profesor Hilgers nam tutaj przedstawił, zaproponował, myślę, że jest to jednak genialne, żeby wrócić do tego, do podstaw, do tego, jak przebiega cykl miesiączkowy, jak dochodzi do prawidłowej owulacji i jakie są piętra, że tak powiem, możliwości działań terapeutycznych, na które lekarz, o których lekarz powinien pamiętać, na które powinien zadziałać, żeby właśnie doprowadzić do prawidłowej owulacji. I w związku z tym, jeśli odnosimy całą terapię do tego konkretnego cyklu, to powinno się udać. I prawda jest taka, że protechnologia jest tym tą podstawową częścią. Jest to w ogóle taka medycyna naturalnego rozrodu, która wspomaga się nie tylko farmakoterapią, zmianą stylu życia, diety, ale również profesor Hilgers jako ginekolog jest przede wszystkim świetnym chirurgiem. I na całym świecie już teraz coraz częściej, również w polskich ośrodkach, wykonuje się zabiegi tak zwanej medycyny naprawczej rozrodu, gdzie do tej pory uważano, że na przykład niedrożność jajowodu jest bezwzględnym wskazaniem do tego, żeby pacjent sobie powiedzieć, no niestety, nie będzie pani miała dzieci w sposób naturalny, ale okazuje się, że są ośrodki, które podejmują próby udrażniania jajowodów. Są różne metody. Taką bardzo ciekawą metodą, którą w zeszłym roku na konferencji usłyszeliśmy, przedstawił nam pan doktor Pyra z Lublina, jest selektywna histerosalpingografia, wykonywana właściwie bardzo prosto w czasie jednej jednodniowej hospitalizacji. Jest to po prostu poszerzony zabieg badania drożności jajowodów, gdzie chirurg, ginekolog z cewnikiem po prostu wchodzi głębiej dalej i próbuje udrożnić jajowody właśnie od tej strony macicznej, ale też podejmuje się takie próby w operacjach laparoskopii diagnostyczno-terapeutycznych.
No właśnie, ale to chyba nie jest dla każdego, bo jednak są osoby, które poważnie chorują, mają na przykład właśnie endometriozę albo inne mężczyźni zaburzenia funkcji nabłonka plemnikotwórczego. Czy takie osoby powinny być leczone jednak w inny sposób?
Tak jak powiedziałam, pani redaktor, leczenie interdyscyplinarne z takim właśnie myśleniem, docieraniem do tego, co leży u podłoża i na jakie etapy biologicznego rozrodu powinniśmy wpływać, to jest dla każdego i to jest ta podstawa myślenia medycznego, która powinna nam towarzyszyć. Tak jak powiedziałam, naprotechnologia to jest na pewno bardzo ważny i dobry element, który musimy wykorzystywać, ale musimy dołączać do tego wszystko, co tylko jest w ramach naszej wiedzy, naszej specjalności, co możemy dołączać dla dobra pacjenta. Również obserwacja cyklu. Dla jednej pacjentki najlepsze będzie obserwacja biowskaźników płodności, jakim jest śluz. U innej trzeba będzie jeszcze dołączyć pomiar temperatury. Jako badacz cyklu kobiecego zauważam, że rzeczywiście to wszystko ma znaczenie, jest bardzo ważne. A wracając do pytania pani redaktor, myślę, że rzeczywiście to zrozumienie, że pewnych z naturą nie zawsze jesteśmy w stanie wygrać. Tak samo w medycynie w ogóle nie ma wyleczalności jakiejkolwiek choroby w 100%. I z niepłodnością jest podobnie. Zawsze, kiedy zaczynamy leczyć pacjentów, ustalamy właściwie, jak to ma wyglądać, ale myślę, że tak chyba podsumuję to taką swoją refleksją, że każdy doświadczony, mądry lekarz, który już bardzo długo działa w swoim zawodzie, wie, że właściwie ostatnią kropkę nad i w kwestii zdrowia i życia ludzkiego nie my stawiamy.
I mamy SMS-a od słuchaczki, która pisze do tej pani z policystycznymi jajnikami. Głowa do góry, ja mam 29 lat, policystyczne jajniki, niedoczynność tarczycy, tu pani wymienia jeszcze inne swoje choroby i dwie zdrowe córki urodzone bez problemów. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy pani Aleksandro za tego SMS-a. Są też pytania o leki nasercowe. Czy one mogą mieć wpływ na płodność u mężczyzny?
Jeżeli chodzi o leki, to cały szereg leków, drodzy państwo, dostępnych nawet bez recepty, często właśnie na stacji benzynowej czy tak zwanym kiosku, może mieć wpływ, jeśli są w sposób niekontrolowany, w zbyt dużych dawkach przyjmowane, na spermatogenezę, a także na owulację u kobiety. Bardzo chciałabym zwrócić państwa uwagę nie tylko na te leki nasercowe, czy takie działające na układ sercowo-naczyniowy, tutaj mam też na myśli leki na nadciśnienie, czy jeżeli chodzi o serce, właśnie przy jakiejś niewydolności, chociaż często pacjent w tym wieku raczej nie mają aż tak ciężkich chorób, ale rzeczywiście nadciśnienie jest dzisiaj bardzo, bardzo szybko wykrywalne. Wiemy, że warto je leczyć, nawet jeśli jest to tak zwane wysokie graniczne albo przekracza to 140 na 90 i pacjent właśnie, który ma 35+, tak jak tutaj było wcześniej mówione, już oponkę na brzuszku, to wiadomo, że takie przypadłości mu się zdarzają. I teraz lekarz musi mieć świadomość, że są rzeczywiście grupy leków działające bardzo dobrze, bo obniżają ciśnienie, prawda, ratują nam pacjenta z tych opresji zwiększonego ryzyka zawałów, chorób sercowo-naczyniowych i one muszą być zastosowane, ale z drugiej strony rzeczywiście mamy tych grup na tyle dużo, że powinniśmy wybrać takie, które będą ratowały to jego podstawowe życie, zdrowie, ale też dawały taką możliwość, że spermatogeneza będzie przebiegała w sposób prawidłowy. I rzeczywiście lekarz, który prowadzi leczenie takiego pacjenta, może taką farmakoterapię dobrać i pacjent nie musi martwić się, że właśnie leki, które ratują jego życie, zdrowie, będą obniżały mu płodność.
Pani doktor, a jak przyszli rodzice mogą się przygotować do ciąży? Mówi się sporo o zbawiennym znaczeniu kwasu foliowego, różnych witamin i tak dalej. Czy to rzeczywiście wszystko ma sens, żeby to zacząć przyjmować dużo wcześniej i jak długo wcześniej?
Oczywiście. Od dawna znany związek z niedoborem kwasu foliowego i zaburzeniami rozwoju cewy nerwowej u tych dzieci, u mam, które mają te niedobory, ale także coraz częściej powszechnie poruszany problem niemożności dobrego przetwarzania tego kwasu foliowego, żeby on mógł działać. I tutaj mam na myśli tak zwany proces metylacji. Jest w społeczeństwie bardzo dużo różnych mutacji tak zwanego genu MTHFR, reduktazy kwasu metylotetrahydrofolianowego.
Bardzo
skomplikowanie brzmi, ale po prostu jest, proszę Państwa, mamy tak możemy mieć taką przypadłość, i to jest dosyć częste, że nie przyswajamy tego zwykłego kwasu foliowego i
czyli
witamin z grupy
B. Czyli łykamy i wydalamy, tak? Po prostu nic się nie dzieje, nie zostaje w organizmie.
Po prostu musiałoby być o wiele, wiele większe dawki, bo właśnie dużymi dawkami możemy przełamać ten impas, ale generalnie mówi się dzisiaj bardzo dużo o tym, żeby suplementować właśnie metylowany kwas foliowy i metylowane formy witamin z grupy B właśnie po to, aby doprowadzić do takiej do dobrej regulacji organizmu kobiety, zresztą u mężczyzn to ma podobne znaczenie, bo jeżeli nie mamy dobrej przyswajalności właśnie kwasu foliowego, dochodzi do nagromadzenia się w organizmie homocysteiny. To jest taki związek, który przede wszystkim najpierw był badany przez kardiologów, drodzy Państwo, bo uszkadzał śródbłonek, dawał większe ryzyko miażdżycy, a więc chorób sercowo-naczyniowych, zawałów i tak dalej. Ale okazuje się, że ta sama homocysteina może mieć ogromny wpływ na zaburzenia płodności, bo kwas foliowy jest nie tylko niezbędny do tego, żeby właśnie dziecko rozwijało się w sposób prawidłowy, szczególnie jego układ nerwowy. I dlatego mówi się, że kobieta powinna 3 miesiące wcześniej przyjmować ten kwas foliowy, jak planuje koncepcję, bo rozwój tego układu nerwowego to jest pierwsze 2-3 tygodnie rozwoju zarodkowego, embrionalnego.
Czyli nie kiedy wiemy o ciąży, tylko dużo
czasami
wcześniej.
Czasami to już może być za późno, ale z drugiej strony też to wcześniejsze przyjmowanie kwasu foliowego, właśnie tej formy metylowanej, ma niesamowicie ważny wpływ na metylację związane z kwasem DNA, więc krótko mówiąc z genetyką. Komórka jajowa, która ma być dopuszczona do owulacji z tego wybranego pęcherzyka, który wzrasta na początku cyklu, ona również wchodzi w kolejne podziały genetyczne. I mówimy tak to naukowo, że ona w momencie owulacji musi być epigenetycznie dojrzała do zapłodnienia, więc jej też są potrzebne te wszystkie
substancje. Też jest potrzebny kwas foliowy.
Między innymi.
Musimy powoli kończyć. Powiedzmy jeszcze na koniec, pani doktor, o konferencji, którą pani w Gdańsku organizuje w Gdańsku Uniwersytecie Medycznym. Ona będzie w sobotę, tak? Ta konferencja. O czym tam będziecie rozmawiać i czy można po prostu tam się pojawić, żeby posłuchać, jeśli ktoś jest zainteresowany tematyką?
Tak, to będzie już druga konferencja pod tytułem Interdyscyplinarne leczenie niepłodności, fizjologiczne aspekty cyklu miesięcznego i spermatogenezy. W zeszłym roku odbyła się pierwsza konferencja, która zgromadziła ponad 330 osób, więc pokazało to, jak ważnym problemem jest sprawa płodności dla lekarzy, dla społeczeństwa. W związku z tym podjęliśmy w tym roku drugi raz taką samą inicjatywę. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Ta konferencja jest co prawda skierowana przede wszystkim do specjalistów, do lekarzy, do położnych i pielęgniarek po to, aby można było jak najwięcej osób ze służby zdrowia właśnie zajmujących się leczeniem pacjentów zachęcić do tego, by do leczenia niepłodności czy zaburzeń cyklu miesiączkowego kobiet nawet nieplanujących się starać o dziecko, włączyć jak największą rzeszę specjalistów, żeby każdy w tej swojej działce zwracał również uwagę na to, żeby tą sferę płodności wyrównać. Także zapraszamy specjalistów przede wszystkim, ale jest otwarta ta konferencja dla wszystkich. Zapraszam na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w sali, głównej sali konferencyjnej imieniem pana profesora Narkiewicza o godzinie 9, 10 marca.
Dziękuję bardzo pani doktor. Doktor Aleksandra Kicińska, specjalistka chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z immunologii klinicznej, konsultantka naprotechnologii, instruktor metod rozpoznawania płodności z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego była państwa i moim gościem. Jeszcze raz dziękuję za przyjście do studia.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
A państwu dziękuję za nadesłane SMS-y i zapraszam za tydzień. Rozmawiać będziemy o stresie i jego wpływie na nasze zdrowie. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.